Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Kłaniamy się, Pani kurator.
Szczęść Boże.
Obserwując media społecznościowe, widać, że Pani kurator aktywna chociażby na Twitterze i okazuje się, że pisze Pani dzisiaj o piłowującym katolików i grzejącym kolejny temat rekolekcji dla uczniów. Proponuje zapoznanie się z rozporządzeniem MEN z 14 kwietnia 1992 roku. Czas Wielkiego Postu to najczęściej czas, gdy szkoły we współpracy z katechetami, z parafiami organizują rekolekcje wielkopostne. Komu to przeszkadza i dlaczego?
No, myślę, że to, że przeszkadza, to jest rzecz oczywista i że jest to element zaplanowany szerszej akcji, prawda? Mamy do czynienia z uderzeniem w nasze autorytety kościelne. No, religia po prostu przeszkadza. Religia, która daje fundamenty moralne młodym ludziom i argumenty do tego, żeby się przyzwoicie przy swoim życiu zachowywać, no, przeszkadza tym, którzy proponują seksualizację dzieci, którzy proponują kłamstwo wszechobecne, wygodnictwo i to, żeby po prostu człowiek żył tak, żeby tylko jemu było dobrze i wygodnie, z brakiem szacunku do życia, bo jak przeszkadza to, że dziecko jest, poczęło się, to należy go zamordować. Jeżeli człowiek jest już niedołężny, nawet jeżeli czasowo, to też można przecież eutanazję przeprowadzić, no to tym ludziom oczywiście przeszkadza wszystko, co jest związane z naszym dekalogiem. I zatem nic dziwnego, że w momencie, kiedy jest cały plan na niszczenie religii, na niszczenie Kościoła katolickiego, to również rekolekcje muszą przeszkadzać. Zobaczyłam dzisiaj w przeglądzie prasy, że jest oczywiście podnoszona sprawa rekolekcji i tego, że dzieci, okazuje się, że przez te rekolekcje, skoro mają czas na pójście do kościoła, no to tracą czas na naukę. Okazuje się, że to jest bardzo poważny problem dla wielu. No i jeszcze przeczytałam o sytuacji, która miejsce miała mieć ponoć w Krakowie, ja dopiero to sprawdzę, dzisiaj jestem na urlopie, że odbywały się nauki rekolekcyjne w sali gimnastycznej. No i cała w związku z tym awantura obrońcy świeckości szkoły, tutaj różnego rodzaju stowarzyszenia, jak Stowarzyszenie Umarłych Statutów, czy też Wolność od Religii, zwęszyły, tak, krew i ruszyły do ataku, mówiąc różne bzdury przy okazji. Takie chociażby, że jeżeli są rekolekcje w kościele, to nauczyciel, jeżeli już podprowadzi po ten kościół, to już w ogóle nie musi się tymi dziećmi zajmować i tak dalej. No po prostu brakuje wiedzy, stąd w tych, na
Twitterze
napisała o rozporządzeniu.
Czyli jeżeli nauczyciel na wycieczce edukacyjnej udaje się do muzeum na przykład Adama Mickiewicza czy Jana Kochanowskiego, to jeżeli jest fizykiem, na przykład nauczycielem fizyki, a nie jest nauczycielem literatury czy historii, to po prostu zostawia dzieci przed muzeum.
No dokładnie, taki jest pomysł tychże ludzi, którzy po prostu w tej swojej zacietrzewieniu po prostu przestali logicznie myśleć, tak, że w tym momencie przewodnik, który przejmuje grupę, ma być za nią zupełnie odpowiedzialny. Nie, nie. W tym rozporządzeniu, na które ja się powołuję, które niezmiennie od 31 lat obowiązuje w naszych szkołach, czyli to rozporządzenie 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii publicznej w przedszkolach i szkołach, jest wyraźnie powiedziane, że nauczyciele w tym czasie nie są zwolnieni z realizowania swojej funkcji opiekuńczej i wychowawczej, zatem towarzyszą dzieciom, tak? Nie chodzi o to, że muszą brać aktywny udział w uroczystościach religijnych czy w mszy świętej, ale mają obowiązek być przy tych dzieciach, opiekować się, zwracać uwagę na to, jak się zachowują, i nikt ich z tego nie zwolni, więc opowiadanie o tym, że tu nauczyciel ma być zwolniony, jest po prostu kłamstwem, jest po prostu, wynika z niewiedzy i wynika raczej z takiej właśnie chęci pokazania, że należy po prostu wszystkie lekcje religii wyrzucić, bo katolicy w Polsce nie mają mieć takich samych praw jak chociażby inne religie czy inne związki wyznaniowe. I te związki wyznaniowe inne też mają prawo do rekolekcji. A to, co trzeba wszystkim powiedzieć i tym wtrącającym się w sprawy szkoły, że tak naprawdę zarządza szkołą dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny za to, żeby prawo było stosowane w tej szkole i nikt z zewnątrz, żadne stowarzyszenia, żadne osoby inne, które mają różnego rodzaju cele do realizacji, nie powinny i nie mają prawa wtrącać się w życie szkoły i w organizację pracy szkoły.
Panie kurator, przechodząc obok jednej ze szkół toruńskich, dziś zobaczyłem zgromadzoną młodzież szkolną z transparentem Stop Agresji. Wydaje się, że ostatnie wydarzenia o wzmożonej agresji wśród młodzieży wywołały jakąś reakcję, jakiś stopień wzajemnego uświadamiania się, że należy zaprzestać tej agresji. Również panie bardzo często zabiera głos w tej dyskusji na temat agresji. Co jest przyczyną agresji wśród dzieci i młodzieży?
Myślę, że przyczyn jest ogromnie wiele, a tak naprawdę szczególnie widzimy dzisiaj, co przyspieszyło taką sytuację, kiedy tej agresji jest więcej. A według mnie zdecydowanie przyspieszyła ta izolacja wymuszona pandemią, tak, zamknięcie dzieci w domach właśnie, niestety nie w szkołach, a w domach i zostawienie im wolnej ręki w użytkowaniu internetu. Tak właściwie po tym czasie, kiedy przestały funkcjonować dobrze relacje społeczne, kiedy tak naprawdę wszyscy tkwili w jakimś takim strachu, a dzieci zostały zostawione same sobie. Jeżeli tylko w domu nie było odpowiedniej opieki nad tymi dziećmi, rozmowy i wyjaśnienia i upewniania, że są bezpieczne, to dzieci szukały jakiejś emocji pozytywnych, no przede wszystkim w internecie, tak. To już potem nie była kwestia szukania czegoś, co było pozytywne, tylko po prostu tkwienia w wirtualnej rzeczywistości i wiele osób po prostu już tej wirtualnej rzeczywistości się nigdy do tej pory nie uwolniło, tak. Już nie mają też pomysłu na to, jak funkcjonować w realnym świecie. Do tego trzeba naprawdę takiego wspólnego działania, prawdziwego, autentycznego działania wszystkich dorosłych osób. Mówię o rodzicach, o nauczycielach. Jeżeli mamy sytuacje takie, kiedy w rodzinach, kiedy rodziny nie funkcjonują dobrze, kiedy rodzice się rozwodzą, kiedy dzieci zostają jeszcze z takimi dodatkowymi problemami, kiedy nie bardzo wiedzą, czy w tym tygodniu mieszkają u mamy, czy mieszkają u taty, a w szkole też nie uzyskują właściwego zrozumienia wśród nauczycieli, to nic nie będzie dobrze. To nawet nie mamy co opowiadać, że będzie dobrze. I powiem, że mnie przeraża dzisiaj spojrzenie wielu ludzi, którzy mówią, że naprawią tę sytuację poprzez takie kosmetyczne działania, niektóre wręcz absurdalne, czyli na przykład, że dzieciom zajmiemy czas, bo damy im więcej gadżetów komputerowych, internetowych. No, to nie jest dobra droga. Wręcz odwrotnie, faktycznie trzeba dzieci z tej wirtualnej rzeczywistości wyciągać, pokazywać im realny świat, jeździć z nimi na wycieczki, powodować to, że będą zmęczone przez taki ruch i działalność fizyczną, sportową, jakąkolwiek inną, ale to nie jest proste działanie. To naprawdę wymaga wysiłku i autentycznych starań ludzi. Stąd dla mnie jest istotne to, żeby to wszystko ponaprawiać, to po pierwsze właśnie zbudować takie dobre programy wyrywania dzieci z tej wirtualnej rzeczywistości. Do tego trzeba oczywiście dobrze przygotowanych ludzi, ale nie myślę tu o tych masowych przyjmowaniach do szkół psychologów czy specjalistów różnych specjalizacji, bo to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten nauczyciel, który jest dzisiaj, był przy dziecku blisko, wychowawca, żeby był blisko, żeby się tym dzieckiem interesował, żeby z nim rozmawiał, żeby organizował właśnie spotkania, rozmowy, żeby jak najwięcej było tych relacji też takich wspólnych, ale z kolegami, z koleżankami, z osobami dorosłymi, a nie o to, żebyśmy stwarzali tu coraz więcej sytuacji takich nakręcających się trochę jak spirala, tak? Że tutaj jakieś spotkanie z psychologiem, a to może z psychiatrą, a to może jeszcze z kimś innym. Najpierw wyprostujmy te relacje rodzinne, nauczycielskie i koleżeńskie z dziećmi. A to, co faktycznie wymyka się kontroli, to powinno być oczywiście z pomocą specjalistów, ale z mojego punktu widzenia już poza szkołą, bo szkoła powinna być szkołą, gdzie się uczy i wychowuje, a wszelka inna opieka według mnie powinna znajdować się w innych specjalistycznych ośrodkach, do których można kierować dzieci, a nie przenosić to wszystko na grunt szkoły. Nie jest to według mnie dobry kierunek.
Pani kurator, ostatnia kwestia. Gdy zaborcy różnego rodzaju, okupanci naszej rzeczywistości, kraju nad Wisłą, narodu polskiego, próbowali nas zgermanizować, zrusyfikować, chcieli wyrzucić Boga z naszej przestrzeni, tej edukacyjnej, szkolnej, ale też publicznej, to bardzo często dzieci i młodzież w wychowaniu, kształtowani przez swoich rodziców, inspirowani przez bohaterskich nauczycieli, walczyli o krzyż, walczyli o język polski. Z wielkim hejtem spotkała się pani propozycja umotywowana, aby Jan Paweł II był w jakiś sposób uczczony, by oddać jemu cześć, pamięć poprzez powieszenie jego portretów. Jak dalece dzieci, młodzież próbuje się teraz wciągnąć w politykę ludzi dorosłych, a jednocześnie zrelatywizować szkoły, zrelatywizować wartości, w których powinni być kształtowani?
No to znowu bardzo poważny kolejny problem. Dokładnie tak jest, że polska historia, polskie dzieje oparte są o Kościół, o ludzi Kościoła i nie da się tego wyrwać, nie da się tego zakłamać. No można oczywiście różne tutaj fikołki wyczyniać, ale one nie mają żadnego znaczenia, jeżeli mówimy o prawdzie. Młody człowiek dzisiaj niestety bardzo często jest cynicznie wykorzystywany przez grupy ludzi dorosłych, którzy zamiast patrzeć na dobro dziecka, chcą mu zaszkodzić. Chcą też wyrwać tych młodych ludzi z tej naszej polskości, a zatem muszą też rozerwać więź z Kościołem. I dlatego też stara się tutaj zohydzić nasze świętości, zniszczyć autorytet. To, o co poprosiłam, czyli o to, żeby na widocznych miejscach w szkołach znalazł się portret Jana Pawła II, nie jest oczywiście sytuacją taką, która miałaby to wszystko w moim mniemaniu naprawić. Mnie chodziło o to, żeby pokazać wszędzie, w szkołach, dać taką informację widoczną wszystkim, którzy do tej szkoły przychodzą, a głównie tym młodym ludziom, że to jest postać wielka, postać postać wielkiego świętego, ale i wielkiego Polaka. Jeżeli dzięki Janowi Pawłowi II w dużej mierze my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju, to mamy obowiązek o tym pamiętać i mamy być ludźmi honoru, który i tak jak kiedyś Jan Paweł II upomniał się o każdego człowieka i o całe narody, tak teraz my powinniśmy stanąć honorowo przy nim i powiedzieć wyraźnie i głośno wszystkim, że o nim pamiętamy, o jego dziele pamiętamy. I powiem, że wtedy, kiedy faktycznie hejty, jak zwykle w stosunku do mnie, miał miejsce, to zaskoczyła mnie i wzruszyła wręcz reakcja generalnego konsula Węgier w Polsce, który napisał piękny list popierający mnie i ubolewający nad tym, że w Polsce, gdzie rodakiem naszym jest Jan Paweł II, taka sytuacja oszczercza wobec Jana Pawła II się zdarzyła. I równocześnie wicepremier Węgier napisał list, w którym również wspomina o mnie i o tym, że popiera moją akcję. To jeszcze powiem tak, że w Małopolsce, Wadowice, Kraków, rzecz jasna, my tu pamiętamy zawsze o Janie Pawle II. Jest ogromnie wiele konkursów, wiele tysięcy dzieci naprawdę co roku bierze udział w tych konkursach wiedzy, recytatorskich, plastycznych, różnorakich, które przybliżają postać Jana Pawła II, więc on nie jest nieznany. Ale dzisiaj, zwłaszcza w momencie, kiedy jest taka nagonka, uważam, że trzeba zintensyfikować przypominanie dzieł Jana Pawła II. Wszyscy wiemy, że 2 kwietnia w Krakowie będzie wielki marsz, mam nadzieję, że wielki, bo osoby, które się pozgłaszały do organizacji tego marszu, już mówią o tym, że będzie nas dużo. I będziemy zaczynali od błoń krakowskich, tam gdzie Jan Paweł II przecież miał mszę dla nawet i 2 miliony osób przyszło w czasie jednej z pielgrzymek na słuchać Jana Pawła II. Pójdziemy potem i na rynek, czyli tak jak kiedyś po tym zamachu na Jana Pawła II był Biały Marsz. My to powtarzamy, mówiąc wszystkim całej Polsce. Kochamy Jana Pawła II, wierzymy we wszystko, co on powiedział i nie damy sobie zniszczyć jego autorytetu, jego wielkiej postaci w naszych umysłach, w naszych sercach, będzie na zawsze.
Aktualności dnia nie będę wyciągał 4. wielkiego tematu. Czas nagli, ale 1 kwietnia, pierwsza sobota miesiąca i zapewne różaniec kobiet na wzór różańca mężczyzn.
Oczywiście.
Naszym Państwa gościem małopolski kurator oświaty Barbara Nowak. Dziękuję Pani kurator za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.